Witam Państwa. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Dzisiaj to, na co wszyscy czekali, czyli druga część rozmowy z Jackiem Bartosiakiem, szefem Strategy and Future i współautorem książki Nadchodzi III Wojna Światowa. Dzisiaj o Niemcach, ale zanim wejdziemy do środka, proszę Państwa o chwilę uwagi. Zachęcam do korzystania z YouTube Premium, czyli można wtedy oglądać moje filmy bez reklam, można je ściągać i oglądać w trybie offline, oglądać w tle, a część pieniędzy z YouTube Premium zostanie przekazana kanałowi Historia Realna, w związku z tym będzie to dla nas duże wsparcie. Zachęcam do korzystania z YouTube Premium. A teraz chodźmy do środka. Drodzy Państwo, zatem jesteśmy w środku domu i towarzyszy nam w dzisiejszym nagraniu mój kot Maiden, najlepszy przyjaciel naszego psa Irona. A dzisiaj znowu moim gościem jest Jacek Bartosiak. Cześć!
Cześć, witam.
I druga część zapowiedzianej rozmowy z serii Niemcy między Niemcami a Rosją. Rozmawialiśmy o Rosji poprzednim razem, teraz czas na odcinek niemiecki. Zanim oddam Ci głos, Jacku, to dwie sprawy. Po pierwsze, drodzy Państwo, subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, komentujcie filmy, wspierajcie nas na Patronite i bezpośrednio na YouTubie wystarczy nacisnąć przycisk Wesprzyj pod tym filmem. I nasze spotkanie dzisiaj kręci się wokół tematów, które poruszyliśmy w książce Nadchodzi III Wojna Światowa, wydawnictwo Rebis, którą razem z Jackiem Bartosiakiem napisałem. I sporo tych rzeczy, o których mówiliśmy, sprawdza się na naszych oczach. Jacku, więc Niemcy. Rozmawialiśmy o Rosji, Polska, jak wiadomo, leży między Niemcami a Rosją i tak jest już nasz los. Teraz czas naszego zachodniego sąsiada i oczywiście zacznę od tej sprawy, która niedawno wywołała olbrzymie emocje opinii publicznej, czyli pojawiły się mapy pokazujące brytyjskie samoloty lecące ze sprzętem, z tymi przeciwpancernymi granatnikami do Ukrainy i nie mogły lecieć z jakiegoś powodu, nie leciały, może tak powiem, przez terytorium niemieckie, tylko przez Danię. Zrobiła się dzika afera, że Niemcy zablokowali te loty. Potem i Brytyjczycy, i Niemcy zdementowali te informacje, więc o co chodzi, powiedz mi, co myśleć o tej sytuacji?
Nie wiem, jaka była sytuacja, konkretnie powód, że nie leciało, nie leciało to samolot nad Niemcami. Była dementowana, Niemcy mówili o regulacjach, ci mówili, że nie potrzebowali lecieć i tak dalej, no bo wiadomo, że nie mogą mówić. Bo to wyraźnie niszczy wspólnotę i tożsamość, percepowaną tożsamość Zachodu. Natomiast ja uczestniczyłem w wielokrotnych symulacjach, dyskusjach, właściwie nawet wojennych, jeszcze w dowództwie wojsk lądowych USA, w różnych miejscach, od roku konkretnie 16 w tym przypadku. I zawsze był problem z Niemcami. To znaczy...
Specyfizmem niemieckim.
Nie, no z tym, że Niemcy zajmują miejsce geograficzne pośrodku Europy. Bez terytorium Niemiec ciężko przerzucić wojsko lądowe na wschód, na wschodnią flankę. Więc Niemcy są takim hubem, tak? No i przestrzenią, przez które trzeba to przerzucić.
No jest infrastruktura, bo tam są bazy amerykańskie.
No właśnie. I Niemcy zarówno w ciągu ostatnich 30 lat, od tego, gdy Układ Warszawski się rozwiązał, zaniedbali. Pobudowano trochę nowe drogi, inne regulacje, inne znaki, inne zasady. Kiedyś to było w jednolitym zarządzie, dostęp do węzłów komunikacyjnych. Teraz to się wszystko rozpełzło, samorządy, prywatni właściciele, różne rzeczy, więc jest mnóstwo takich przeszkód formalno-prawnych, decyzyjnych. Jak i też no, Niemcy nie mają już takiego interesu, żeby bronić przed tą Rosją. I Niemcy chcą być Handelsmacht, Zivilmacht. Mówią tak pięknie, Moralmacht nawet niektórzy mówią. Potęga moralna, handlowa i oni chcą być ostatnim arbitrem jakiejś wojny, jakieś przerzuty i korzystają z tego, że terytorium. No i były wprost wypowiedzi kiedyś ministra obrony, już nie pamiętam którego, że Amerykanie jechali na ćwiczenia we wschodniej Polsce i później w państwach bałtyckich, to po co to? Po co te ćwiczenia? Po co tak destabilizować Rosję? Po co ją tak denerwować? No bo to nie jest zgodne z interesem niemieckim, tak? Które mają, będą z tym Handelsmacht, chcą handlować sobie i spokojnie sobie funkcjonować. i uznają de facto Rosję. To jest najważniejszy problem, dlatego że NATO zostało stworzone po to, żeby keep the Russians out, Americans in and Germans down. Tak? No to jest sławne powiedzenie. No to tak, Germans nie są down, tylko rządzą Europą kontynentalną. Russians are in i Niemcy w sumie nie mają nic przeciwko, bo można ekstensywny kapitał może popracować na przyczynach rosyjskich, mieć dostęp do surowców i do wykwalifikowanej siły roboczej rosyjskiej. O co chodzi z tym problemem? No a Amerykanie in jeszcze są, ale jak bardzo to nie wiadomo. Pamiętajmy też, że Niemcy przegrali wojnę, nie? Dwukrotnie z Amerykanami, byli okupowani. To my tak mamy takie przekonanie. I to nie to, że mają jakieś... Dlatego na przykład tam społeczeństwo nie lubi Niemców, nie? Znaczy Amerykanów, społeczeństwo niemieckie. Ale generalnie Niemcy siedzą na płocie. Niemcy nie chcą takich nerwowych ruchów jakiejś wojny i wykorzystują to albo poprzez swoje zaniedbania. No i jest...
Dobrze, to tylko jest ten problem. Wejdę słowo. Po pierwsza sprawa. Bardzo dużo się mówi o tym, że Niemcy mają takie historyczne poczucie winy, no i za wszelką cenę chcą trzymać się z daleka od wszystkiego, co pachnie wojną, szczególnie ofensywną. Dlatego tak bardzo ostro zareagowali, jak tureckimi dronami Ukraińcy tym jakąś baterię Rosjaną, pamiętasz, parę tygodni temu rozwalili. Więc to jest jedna rzecz, ale druga rzecz taka mi się wydaje, wiesz, a może właśnie to jest racjonalne, to znaczy Brytyjczycy dostarczając, to jest taka teza, którą bym postawił, ciekawy jak będzie twoja odpowiedź, dostarczając broń Ukrainie, podtrzymują pewne nadzieje, które się nie mogą spełnić, to znaczy mogą stworzyć, że Ukraina będzie bardziej sztywna w jakichś tam negocjacjach, w efekcie zostanie najechana, zniszczona, utopiona we krwi, a Wielka Brytania nie kiwnie palcem. Może w związku z tym niemiecka postawa ta właśnie pacyfistyczna, zdążająca do eskalacji kompromisowego rozwiązania jest po prostu bardziej realistyczna i lepsza paradoksalnie dla Ukrainy. Co myślisz o takiej teorii?
Myślę, że tak Niemcy myślą i tak myślą też Francuzi, niektórzy zwłaszcza. Bardzo aktywny na Twitterze były minister spraw zagranicznych Francji, który mówi ciągle o tych potencjałach realistycznych. Tak? I ciężko mi się tylko oderwać od interesu ojczyzny mojej drogiej, bo ja bym chciał jednak, żeby ci Rosjanie ugrzęźli i przegrali. Nie? Więc instrumentalnie myślę o tym, że no należy wykorzystywać, rozumiesz, dostawy broń i tak dalej. To ja specjalnie to wypuklam, bo widzowie, którzy oglądają debatę, muszą wiedzieć, że eksperci też mają swoje przekonania, nie? I ja przynajmniej staram się zaznaczać, że mówię teraz o interesie Polski, a jak nie mówię o interesie Polski, tylko ogólnym, to rzeczywiście widzę argumenty, tak, za tym. No i to jest znowu pytanie tego, co mówiliśmy podczas naszego ostatniego nagrania, między interesem konstruktywistycznym a realistycznym, tak?
No właśnie, i to wiesz, być może Brytyjczycy są, przekładając trochę na taki język nasz znany, trochę tutaj romantykami, może trochę podpuszczają Ukraińcom, dają mi pewne złudne nadzieje, a Niemcy mówią, słuchajcie, przecież i tak nie mamy wam jak pomóc, nikt nie kiwnie palcem, więc dajcie sobie spokój, ale zwróć uwagę, i to jest interesujące, co było wyraźne podczas wizyty pani Annaleny Baerbock ostatnio, która była i w Kijowie, i w Moskwie, że jeżeli chodzi o te miękkie środki, to Niemcy stawiają jasną sprawę, że mówią to samo, co Biden właściwie. Zapłacą za to Rosjanie, jeżeli wejdą na Ukrainę, grożą sankcjami. Ostatnio nowy premier Olaf Scholz nawet powiedział, że Nord Stream zablokują. To jest jakaś zmiana, jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o broń, to tu jest ta czerwona linia, której nie przekraczają. Czyli mamy pewien dualizm. W pewnych sprawach Niemcy są twardzi wobec Rosji, prawda? A z drugiej, a tutaj no jednak z tą bronią są bardzo ostrożni. Jak to tłumaczysz?
No dokładnie tak jak wcześniej. Po prostu starają się balansować i uzyskiwać swoje cele, czyli spokój na peryferiach europejskich.
No tak, Ukraińcy są sfrustrowani. Powiedział jeden z przedstawicieli rządu, że to jest gorzkie i frustrujące, bo Niemcy jasno postawili sprawę teraz, wcześniej i również teraz podczas tej wizyty pani minister w Kijowie, że żadnej broni nie sprzedadzą Ukrainie, mimo że sprzedają broń na przykład do Kataru czy do Egiptu, prawda? Czyli do krajów, wydawałoby się, które tam łamią prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej.
Nie, a tutaj wiadomo, że to jest zasłona. To
nie chcą. No dobrze, czyli co? Po prostu Niemcy nie życzą sobie wojny, tak? Tak. I uważają, że dostarczanie broni Ukraińcom może spowodować eskalację.
A tymczasem można się dogadać z Rosją. I być może nawet sfinlandyzować Ukrainę. No, w czym jest problem? No? Źle się żyje w Berlinie, Piotrze? Faktury się zgadzają?
No pewnie.
No to dlaczego to zmieniać?
Jasne.
Bo to jest taka, Rosja sugeruje, że jeżeli wy nie chcecie ustąpić nam, to szykujcie się na wojnę, tak. Niemcy. No to czy lepiej z perspektywy niemieckiej, czy lepiej jest spokojnie? Rosjanie nie chcą zniszczyć, chcą się dogadać z Niemcami. Oni chcą zniszczyć naszą, polską decyzję, czy możemy mieć elektrownię atomową i tak dalej, więc my się tak rzucamy. Nie chcemy się na to zgodzić. Ale oni nic nie niszczą Niemcom.
Jacku, to ja coś ci powiem. A czy źle się żyje w Warszawie?
Powiem ci tak.
Faktury też nam się zgadzają. Może powinniśmy robić to, co Niemcy, czyli raczej działać chłodząco na Ukrainę, a nie podniecająco. Nie,
dlatego, że Rosjanie będą zaraz nad Bugiem i będą nam szarpać, tak jak przy kryzysie granicznym, za klamkę stabilizacji politycznej, gospodarczej kraju. Będą nas szarpać cały czas.
Czyli różni nas położenie geograficzne. Tak, my jesteśmy troszkę dalej zwiększeni na
układ interesów. My jesteśmy zainteresowani. To jest dokładnie tak, jakby Ukraina była częścią Rosji i Rosjanie by teraz grozili, że muszą Suwalszczyznę odebrać tam. To Niemcy też byliby już zaniepokojeni, tak jak my na Ukrainie. Bo bufor jest, bezpośredni bufor.
To już jest bezpośredni bufor, tak, chociaż oczywiście Niemcy mają podwójny bufor, i Ukrainę, i Polskę, więc mają...
Ale gdyby już Ukrainy nie było.
Tak,
nie?
Więc teraz mają komfortową sytuację, ale gdyby tak się stało... Chociaż co ciekawe, słyszałeś, że pani minister obiecała, że dostarczą szpital wojskowy i leki.
No wiadomo, wiadomo. Albo jak mówi młodzież, jacha. Więc...
No tak, ale wiesz, to jest ciekawe. Do tej pory pojawiało się, mi się podoba twoja perspektywa, bo jedni mówili, że to jest prorosyjskość Niemiec, drudzy mówili, że to jest pacyfizm Niemiec, a ty właściwie stawiasz też, że to jest realizm Niemiec.
Ja muszę powiedzieć, że Niemcy udają takie cwane gapy trochę i to jest naprawdę, to jest takie po prostu udawane, nie wiem jak to, bo to jest bardzo wygodne, nie? No tak jeszcze im Amerykanie, no przecież Amerykanie oddali im Nord Stream, tak? I nic nie dostali w zamian.
To prawda.
No nic nie dostali w zamian.
A oddali, bo liczą na to, że w wojnie z Chinami, tak, jak ona nie będzie, ta wojna, Niemcy będą po prostu po ich stronie.
No,
tak?
A Niemcy nie skwitowali tego. Jak mówił Piłsudski, bierzesz, nie kwitujesz. Może szkoła niemiecka z Magdeburga. Tak. Po prostu nauczył się. No oczywiście trochę jestem sarkastyczny, ale, ale no, Niemcy tak postępują i bardzo sobie dobrze radzą. No, mają coraz większy wpływ na sprawy europejskie, tak?
Tak. Te zdjęcia, które Państwo teraz widzą na ekranie, to są fotografie żołnierzy Bundeswehry, które zrobiłem sam osobiście w Afganistanie w 2004 roku na ulicach Kabulu. Powiedz mi, co to za historia z tymi 5000 hełmów, które Niemcy przekazują? No to jest po prostu śmieszne, wiesz? To jest jak jakiś żart. Jak ty to w ogóle odbierasz?
No jakoś tak, nie wiem, mam znieczulicę chyba. Bo się nie spodziewałem przecież, że Niemcy wyrażą zgodę na sprzedaż broni czy dostawy broni. Zdaje się zresztą, że Estończykom zabronili przekazania holowanych haubic jeszcze pochodzenia sowieckiego z arsenałów byłego NRD-ówka. Czy też była dyskusja na ten temat. To wynika z naczelnej zasady. Niemcy uważają, że Rosja jest elementem systemu gry europejskiej. I po pierwsze uważam, że społeczeństwo tak niemieckie uważa. Wystarczy zobaczyć, jak wyglądają badania opinii publicznej na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, wokół Ukrainy, niemieckiej opinii publicznej. Uważam, że spora część elit niemieckich tak uważa, elit przemysłowych, intelektualnych. Był ten list kilkudziesięciu intelektualistów niemieckich, którzy krytykowali postawę niemiecką w tym zakresie i później w odpowiedzi był list kilkudziesięciu tych, którzy uważali, że trzeba się dogadywać z Rosją.
No tak, ale przyznaj, że 5000 hełmów dla Ukraińców to jak splunięcie, prawda? Trochę
tak, tak to Ukraińcy odebrali chyba.
Tak, uważają, że to jest jakiś w ogóle żart. I ja też muszę powiedzieć, że wiesz, że to zrobiło na mnie fatalne wrażenie. Już lepiej nic nie dawać niż tego typu rzeczy. Teraz chciałem zapytać cię o rzecz jakby super nową. I sami Niemcy dostarczają argumentów tym, którzy uważają, że dochodzi do jakiejś zmowy niemiecko-rosyjskiej. Mam tu na myśli oczywiście wyskok admirała Kaja Achima Schönbacha, który w Indiach rozpływał się nad Putinem o tym, że trzeba mu oddawać szacunek. Powiedział, że Krym już jest stracony. Co prawda został usunięty ze stanowiska natychmiast przez Niemców, zdymisjonowany, ale powiedz mi, czy to on, te słowa admirała twoim zdaniem oddają myślenie sporej części wojskowych, politycznych elit Berlina, czy on tak prosto wyskoczył sam z siebie?
Tak naprawdę nie wiem. Natomiast z moich próbek badawczych polegających na rozmowach z ekspertami niemieckimi, to mam takie przekonanie, że sporo ekspertów niemieckich w rozmowie takiej powierzchownej, zwłaszcza w kontekście natowskim, amerykańskim, zachodnim i tak dalej, to powtarza Westbindung Adenauerowski. Natomiast jak się tak podrapie, to zna Haushofera, zna wielkie koncepcje kontynentalne. I próbuje zrozumieć postawę rosyjską, przez to uruchamia im się kalkulacja kontynentalna, którą ujawni ten admirał, później odwołany. Więc Niemcy stoją, siedzą na płocie. No, wyraźnie Niemcy nie chcą
konfrontować się z Rosją. Niemcy nie chcą się konfrontować z Chinami. Niemcy nie chcą wzmocnić wschodniej flanki NATO w sposób taki, który by odpowiadał interesom Rzeczpospolitej. Tak? Niemcy nie chcą wzmocnienia roli NATO.
To teraz mam do ciebie takie pytanie, bo wiesz, stanowisko Niemiec, zaraz porozmawiamy o wielkich koncepcjach geopolitycznych Niemiec, bo to bardzo mnie ciekawi, jaka jest twoja opinia na ten temat, co Niemcy właściwie, jaka jest wielka gra niemiecka, ale jeszcze zatrzymałbym się przy tym incydencie, bo to może być rzeczywiście kwestia formalności, bo o tym mówiono, prawda, że Brytyjczycy nie chcieli przecieku, o tym się mówi, pokazać Niemcom, co oni tam wożą i powiedzieć im, więc po prostu sobie tak polecieli i cała ta sprawa najprawdopodobniej zresztą jest kaczką dziennikarską, natomiast i to jest bardzo interesujące, pojawia się pytanie, a co by było gdyby, moje ulubione pytanie, gdybyśmy rzeczywiście byli już oczko dalej w tej całej rozgrywce i my mielibyśmy podobny problem co Ukraina teraz. Wielokrotnie to mówiliśmy, ja to też powtarzam jak mantra, eksperci też, którzy występowali w historii realnej o tym często mówili, to znaczy, że właściwie gdybyśmy my mieli taki problem, to od Niemiec zależy wszystko. W pierwszej części dostawy amunicji, sprzętu, wszystko musi iść przez Niemcy.
Chyba, że mamy wszystko na wypadek wojny już u siebie. No, bo wojna będzie krótka. Możliwe.
Możliwe?
Bo wojna nie byłaby długa w tej chwili.
No dobrze, ale załóżmy, że nie mamy wszystkiego u siebie, czyli jest tak, jak jest, bo to jest jakaś idealna sytuacja, gdybyśmy mieli wszystko u siebie, czyli musielibyśmy dostawać chociażby od Amerykanów, czy innych naszych sojuszników dostawy, no to musiałoby pójść przez Niemcy. Bo cieśniny zostaną duńskie zamknięte, Bałtyk zamknięty, na dole mamy góry, Karpaty, więc tam też nic nie przejdzie. No i plus mówi się o przebazowaniu polskiego lotnictwa na lotniska w byłym NRD i stamtąd dopiero moglibyśmy startować, żeby walczyć o panowanie w powietrzu. Czy nam grozi też coś takiego, że Niemcy mogą powiedzieć, kochani, przyślemy wam szpital wojskowy?
Tak. Znaczy bez Niemców będzie bardzo ciężko o sojuszniczą reakcję na jakiekolwiek wydarzenie w Polsce, uruchomienie artykułu 5, w tym realne, bez zgody Niemiec. Będzie to nie do zrobienia. Chyba, że Amerykanie zignorują, przyjdą siły powietrzne z pogwałceniem rządu federalnego. Tak? Co ja bym nie wykluczał, gdyby duża wojna wybuchła. Natomiast dlatego też taką zrobiliśmy armię nowego wzoru, a nie inną, bo uważamy, że Rosjanie uderzyliby na nas w taki sposób i w takiej sytuacji dyplomatyczno-politycznej i w taki sposób projekcji sił wojskowej, żeby nie uruchomić artykułu 5. Poprzez na przykład intoksykację danych, że nic się nie dzieje. I w ciągu 2-3 dni, żeby rozstrzygnąć, zanim ci Niemcy tam zaczną głosować, myśleć i tak dalej, żeby się wszystko rozstrzygnęło w ciągu kilku dni i żeby było fait accompli, tak?
Tak, ale to zakłada wybuch nagłej wojny, a ten tak zwany build-up, który teraz obserwujemy od kilku tygodni, widzimy, że Rosja, jeżeli chce na poważnie wziąć się za wojowanie, wszyscy widzimy, co się dzieje. Satelity, to trwa i trwa i trwa. Więc zakładam sytuację symetryczną z tą obecną, czyli rzeczywiście, że nad naszymi granicami trwa taka wojna nerwów, czyli całymi tygodniami się zbierają siły. Amerykanie mówią, chętnie wyślemy wam pociski, czołgi, co tam chcecie i Brytyjczycy, a Niemcy na przykład mówią, kochani, my się w to nie mieszamy, chcemy spokoju. Czy jest taka możliwość,
tylko w dobie pokoju zamkną? Amerykanie będą mogli przez Bałtyk nam przerzucać, jak jeszcze nie będzie działań wojennych, nie? Jednak. Natomiast Rosjanie mogą manewrować wokół nas później, tak? No i Niemcy będą szukali zawsze pretekstu, żeby nie uruchomić artykułu 3, 4, 5, jakiegokolwiek. No bo rozumiesz, czym to grozi? Wojną, której obywatele RFN, którzy sobie fakturują fajnie za swoje śrubki do maszyn na całym świecie, będą musieli iść na wojnę z mocarstwem nuklearnym.
Będą musieli iść na wojnę z mocarstwem nuklearnym. Natomiast sam powiedziałeś, że Ukraina może być Niemcom mocno obojętna ze względu na to, że jest jeszcze między Niemcami a Rosją bufor w postaci Polski. Natomiast jak Ukrainy nie będzie i my będziemy tym ostatnim buforem, no to perspektywa niemiecka może się zmienić.
Dlatego uważamy, że Rosjanie nigdy by nie planowali okupacji Polski, bo by złamało to dylemat bezpieczeństwa i powstałoby wtedy to samo napięcie, które powstało w 1939 roku, które się zaktualizowało w 1941. Czyli innymi słowy, uderzenie naszym zdaniem na zachód od Wisły przez Rosję wojskami operacyjnymi, poza tym, że nie mają zdolności logistycznych do tego, naszym zdaniem, strategy future, i pójście na zachodniej Polski wprowadzi dylemat bezpieczeństwa w Niemczech. Zlikwiduje zatem cel wielkiej strategii rosyjskiej, czyli dogadanie się z Niemcami o nowym imperium europejskim od Władywostoku do Lizbony.
Niestety dodaj mi, że jesteśmy w tej chwili, rozmawiamy po wschodniej stronie Wisły.
No siedzimy niedaleko Wilgi, może nie będziemy zdradzać, gdzie dokładnie Piotr mieszka, ale jesteśmy niedaleko Wilgi, która w planie bitwy manewrowej Armii Nowego Wzoru jest bardzo ważnym miejscem. Niedaleko przepraw Wiślanych i w zasięgu, Warszawa jest w zasięgu ognia artyleryjskiego rosyjskiego.
No właśnie, to brzmi dosyć przerażająco. Jacku, pozwolisz, że otworzę laptopa i tak jak podczas pierwszej naszej części naszej rozmowy coś ci pokażę i również naszym widzę. Jacku, obojętnym jest się wobec krajów, w których rzeczywiście nie ma się wielkich interesów. Tutaj to są dane GUS-u, handel zagraniczny Polski, styczeń-czerwiec 2021 roku i tak wygląda nasz eksport i import. No nie będę chyba, nie muszę Państwu tego tłumaczyć, co to oznacza. Jeżeli chodzi o drugą stronę medalu, czyli
ale powiedzmy, co to oznacza, Piotr.
A co to oznacza? Że jesteśmy od siebie nawzajem uzależnieni
jesteśmy
z Niemcami.
Jesteśmy przybudówką gospodarki niemieckiej.
Tak, jesteśmy...
Jesteśmy landem niemieckim z punktu widzenia podziału
gospodarczego.
Pracy.
Jesteśmy ich terytorium. Zaraz o koncepcji Mitteleuropy cię będę pytał.
Jesteśmy, mało tego, oknem na świat.
Jesteśmy oknem
czyli nasza
na świat.
Produkcja, nasze usługi potrzebują okna wystawowego na świat i nim są Niemcy, którzy dodają marżę, pięknie opakowują, piszą na swoich produktach Made in Germany i korzystając z naszej pracy, dodają swoją trochę, brandową, dobrą, plus patenty, wiedzą, jak się robi silniki, inne maszyny i w świat.
Tak.
Gdzie jesteśmy w łańcuchu podziału pracy niemieckiego.
Dobrze, to oni zyskują. Co my zyskujemy na takiej opcji?
Stabilizację, rozwój ekonomiczny, wzrost PKB, można powiedzieć jakieś elementy bezpieczeństwa i na pewno naukę prawidłowego fachu gospodarczego.
I wiesz, dlatego chcę ci powiedzieć, że nic na świecie tak nie łączy ludzi, wiadomo, pewnie myślicie Państwo, że powiem kredyty mieszkaniowe i dzieci, ale jak wspólne zarabianie pieniędzy. Jeżeli spojrzeć, odwrócić tę sytuację, spojrzeć na wymianę handlową Niemiec, to Polska jest również bardzo, bardzo wysoko. Jest to chyba w pierwszej trójce czy czwórce. A jeżeli dodać do tego inne kraje Mitteleuropy, Czechy, Węgry, to jesteśmy numerem jeden, bijemy nawet Chiny. W związku z tym, i to jest moje pytanie do Ciebie, Ukraina może być obojętna dla Niemców, ale czy Ty uważasz, że Niemcy... mogłyby pozwolić na taką sytuację i zaryzykować, jak rozumiem, w ogóle absolutny kryzys gospodarczy, załamanie swojej własnej gospodarki, żeby Rosja wróciła do Polski i zdestabilizowała tą część Europy.
Nie pozwoli na to. Ale Rosjanie o to nie poproszą. Rosjanie poproszą o coś innego. Rozumiemy, że macie mitę Europę, łańcuch wartości, produkcji i tak dalej. My wam też otworzymy nasze terytorium, nasz do Władywostoku. Wasz piękny kapitał niemiecki będzie pracował. Tylko wiecie, no, na partnerskich zasadach, nie jak z Polakami. Nie jak z Polakami. Ale wiecie co, ta strefa pomiędzy nami, rozumiecie, że musi być strefą wyzysku. Bez elektrowni atomowej. Bez samodzielnych innowacji. Innowacje mamy my Niemcy i wy Rosjanie, ale nie Polacy. I zostaną ustawione warunki przepływów strategicznych i podziału pracy w takich warunkach, że będziemy tylko rezerwuarem siły roboczej, pięknych kobiet i braku technologii wyższych, które rozpoczynają łańcuchy wartości. Ale co więcej, żeby Rosjanie się czuli zabezpieczeni w tym dealu, jak w spółce, poproszą o udziały w naszej gospodarce, które nie będą kolidowały z poczuciem niemieckim. Gdy Niemcy będą się opierać, to Rosjanie powiedzą, no ale wiecie, dajemy wam bezpieczeństwo militarne. W związku z tym, moim zdaniem, Rosjanie na miękko wrócą, ale do takich wielkich państwowych kolosów. Gdyby to się ziściło. Azoty, energia atomowa być może, albo w ogóle brak jej, tak? Gaz, takie rzeczy, tak? To jest ryzyko, że Rosjanie mogą wrócić na takich zasadach po prostu, nie? Przy dealu z Niemcami. I to jest bardzo realna perspektywa, muszę powiedzieć. To się zaczęło być tak pełzająco, na miękko. Bez komunizmu, bez NKWD, bez wsadzania i tak dalej.
No tak, ale Rosja w niemieckim bilansie handlowym, jeżeli mówimy obecnie, jest znacznie niżej niż Polska.
Na razie.
No właśnie.
Ale Piotrze, widzisz, dlatego że Putin odrzucił deal na warunkach Zachodu, prawda? I zaczął budować, no nie autarkiczną, ale no w wewnętrznym obrocie, tak? Jakąś gospodarkę z surowcami kontrolować. Natomiast gdyby zaakceptowano warunki, to wyobraź sobie, że tak jak poszerzono Unię Europejską o państwa południa, a później o państwa Europy Środkowo-Wschodniej, to kapitał europejski mógł penetrować tanie miejsca produkcji. I Rosjanie też mogliby to wynegocjować i ten kapitał by przybierał nóżkami. Już tylko. Bo czyli... Unia Europejska rozszerzała się ekstensywnie, a nie intensywnie.
Dobrze, Jacku, czyli krótko mówiąc, Rosja mogłaby nas po prostu przelicytować, tak?
No pewnie. Myślę, że elity biznesowe niemieckie to myślą o tym w ten sposób, zwłaszcza, że widzą, że Chiny stają się wielką potęgą w Eurazji, i że to Chiny będą konkurować w jakości produkcji, Rosja nie. W związku z tym, że Rosja jest bardzo potrzebna Niemcom i Europie, wojskowo i gospodarczo, żeby zbilansować to z Chinami i żeby stanowiła bufor wobec Chin. I Rosja to chce zaproponować. Nie tylko poprzez dogadanie się na warunkach współpracy gospodarczej, ale też my będziemy z Marsa, a wy, Europejczycy, będziecie mogli pozostać z Wenus. Tylko hajs dajcie. Hajs i kapitały, i modernizację.
Pewnie i Amerykanie by mieli pewnie wtedy ochotę na coś takiego, nie? Gdyby Rosja się tak ustawiła w stosunku do Chin.
Możliwe. Dlatego Biden dzisiaj w nocy mówił na tej konferencji dorocznej o tym, że no wiecie, Rosjanie próbują się ustawić pomiędzy Europą a Chinami, no muszą znaleźć swoje miejsce w świecie. Mhm. To jest właśnie to.
Dobrze. Jacku, to teraz ja proponuję przejść do części historycznej i porozmawiać o tradycyjnych niemieckich koncepcjach geopolitycznych, czyli twój konik i twoja dziedzina. Więc powiedzmy sobie tak, że Niemcy przez bardzo długi czas nie byli czynnikiem jako jednym z mocarstw działających w Europie. Były rozbite Niemcy, były oczywiście Prusy osobno Bawaria, osobno Austria. Krótko mówiąc, Związek Reński przez jakiś czas funkcjonował, potem Związek Niemiecki, ale wszystko zaczęło się zmieniać w połowie XIX wieku, kiedy pojawił się Bismarck oczywiście i Prusy podjęły próbę zjednoczenia Niemiec i tak po kolei powiedzmy 1864 rok pobili Danię, w 1866 roku bitwa pod Sadową i wygranie tej rywalizacji austriacko-pruskiej, bo to nie było wiadomo kto stanie na czele tych zjednoczonych Niemiec, czy Habsburgowie, czy Hohenzollernowie. No i wreszcie ostatnia przeszkoda na drodze do zjednoczenia Niemiec, czyli Francja, bitwa pod Sedanem, 1870 rok i zjednoczenie Niemiec w 1871. Powstaje potężne państwo w samym centrum Europy, nowy czynnik w tej grze mocarstw, olbrzymi boom gospodarczy, oczywiście konkurencja dla anglosaskich towarów. No i wtedy właśnie narodziła się koncepcja na przełomie XIX-XX wieku, na początku XX wieku, Mitteleuropy. I tutaj kolejna mapa. Oczywiście to jest już mapa współczesna, bo przecież ta koncepcja nie umarła. Państwo ją widzą na swoich ekranach, my z Jackiem Bartosiakiem ją obserwujemy. I czyli mamy do czynienia z nieprawdopodobnie potężnym przemysłem niemieckim i całym pierścieniem znacznie biedniejszych, głównie rolniczych, nie licząc Czech oczywiście, krajów z tanią siłą roboczą. I koncepcja jest taka, tworzymy Mitteleuropę, czyli jakiś związek państw środkowoeuropejskich. Niemcy produkują towary przemysłowe, a rozumiem, że my karmimy Niemców i otwierają się te rynki, tak? I to jest ten deal.
I tak się rozpoczyna opowieść Mackindera o przyczynach bezpośrednich pierwszej wojny światowej. Dokładnie twoimi słowami. Nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę.
Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że się muszę przyznać, ale rozumiem, że to chodzi o Heartland, tak?
Chodzi o to, że o Matko Boska, wszystko się zaczęło od tego, że Niemcy mieli świetny deal na wschodzie kontynentu, gdzie nie sięgały wpływy brytyjskie. Mieli bowiem dostęp do produkcji żywności, siłę roboczą i ta siła robocza kupowała produkty przemysłowe niemieckiej gospodarki. I rzeczywiście całej Mitteleuropie, na tym całym obszarze Trójmorza i tak dalej. I tak im dobrze szło, że postanowili i tak rośli, że jeszcze i Rosjanom to zrobimy. I wynegocjowali traktat handlowy z Rosją na początku XX wieku, który był również, no, sprowadzałby z czasem Rosję do zaplecza surowcowego wobec Niemiec, tak? No i nie mogą pozwolić sobie na konsolidację kontynentalną anglosasi, więc to już ostatecznie pchnęło Brytyjczyków do budowania Antanty, do której Rosja nie chciała przystąpić. Otóż najpierw w ogóle Francuzi nie chcieli przystąpić. Brytyjczycy się tak namotali, tak natrudzili, najpierw Francuzi niechętnie, potem jakoś ci Rosjanie przecież, z którymi prowadzono te wszystkie konfrontacje i wojny. Chociaż nie wiem, czy pamiętasz, był ten manifest Piotra Durnowo z 1914 roku, gdzie przestrzegano, że Rosja w sposób naturalny funkcjonuje z Niemcami. I komplementarnie dzieli, jak gdyby rządzi. No gospodarczo tak ten układ wygląda. Przestrzegał w związku z przed wojną. były duże zagwozdki, czy Rosjanie powinni, po czyjej stronie powinni się opowiedzieć wojnie. To wcale nie było takie pewne, to teraz jest oczywiste.
Wiesz, dodajmy też bliskość ideologiczną, no bo to jest taki paradoks, że wielkie imperia, stare, wspaniałe monarchie starego świata rzuciły się sobie do gardeł i Rosja przystąpiła do tej wojny po stronie demokratycznych państw, prawda? Zamiast, no logika by wskazywała, że po stronie innych monarchii absolutnych.
To jest logika geopolityczna, no ale źle odczytana akurat przez Sara. No i Dugin na przykład uważa, ten nieznamidzony Dugin w Polsce, że przewrót pierwsza rewolucja, gdzie burżuazyjny rząd doszedł do władzy, przede wszystkim miała na celu utrzymanie Rosji w wojnie na rzecz Antanty, tak? Czyli kapitalizmu. Natomiast rewolucja bolszewicka, zwróć uwagę, że natychmiast zatrzymała wojnę i to było stronnictwo ludzi lądu, tak jak Niemcy. I że widzieli raczej Rosję jako państwo kontynentalne, które nie ma tych samych interesów z ludźmi morza. I w związku z tym tak się to skończyło, jak się skończyło. Nie? No i de facto zapanował rozejm, nie? Z Niemcami, tak? I to Anglosasi chcieli obalić. Nie? Dlaczego chcieli obalić? Żeby Niemcy nie zdobyli hegemonii w Europie Środkowo-Wschodniej. Czyli to, co pisał Mackinder. Zresztą Mackinder osobiście maczał w tym palce, bo Mackinder pojechał do Denikina bodajże na południu Rosji i tam negocjował po to, żeby się utrzymali w tej wojnie. I później z Piłsudskim rozmawiał o tym. Cała istota była taka, żeby Niemcy nie wygrały wojny, żeby to biali odbudowali imperium rosyjskie i balansowali Niemcy, bo Niemcy byli wygranym wojny na wschodzie. Nawet jeżeli przegrali w Wersalu, to na wschodzie. I żeby nie odbudowali imperium zbożowo-przemysłowego w kontynencie. To było palącym problemem dla Anglosasów. No tak, i dlatego popierali Anglosasi, dlatego był plan Wilsona. I dlatego popierali samostanowienie narodów, bo to rozbijało gmach dominacji niemieckiej Mitteleuropy.
Tak, ale jak mówisz o imperium zbożowo-przemysłowym, no to jak rozumiem, ta część przemysłowa to Niemcy, a zbożowa to Polska i mniejsze kraje regionu, prawda?
Tak jest.
Dobrze, ale jest rok 1915, czyli początek I wojny światowej, wielkie zmagania mocarstw, gra toczy się o to, co powiedziałeś i niejaki Friedrich Neumann pisze książkę Mitteleuropa, której właśnie pokazuje, że można by, jak to jest korzystne dla Niemiec. I potem pojawia się pan Władysław Studnicki, który podejmuje rękawice i w szeregu swoich prac, między innymi w słynnej książce o systemie politycznym Europy a Polsce, pokazuje, że deal jest dwustronny. To znaczy my, czyli wschodni Europejczycy, też bardzo, bardzo, bardzo na tym zyskujemy. I sam powiedziałeś, jak pokazywaliśmy te dane państwu, no, że modernizacja, pieniądze i wszystko to płynie dzięki temu do nas. Więc powiedz, jak się na to zapatrujesz, bo pamiętam, że taką miałem rozmowę z Leszkiem Sykulskim w internecie i pewnie jeszcze wrócimy do tego z panem Leszkiem, który mówił, że koncepcja Mitteleuropy jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski. No a tymczasem ona jest realizowana co najmniej od wejścia Polski do Unii Europejskiej już bardzo mocno i jak na razie same plusy.
Nie ma samych plusów, ale mam inny pogląd niż Leszek Sykulski na ten temat. Minusy są takie, że jest coraz mniej cukru w cukrze. Czyli nie ma Polski w tym i naszych właśnie innowacji, naszego wojska.
Czyli jesteśmy montownią, krótko mówiąc. Tak,
i mówię, jeżeli uznamy, że jesteśmy tylko państwem sezonowym, i nie stać nas. I zrywamy z tradycją dawnej Rzeczpospolitej i z poczuciem bycia biegunem jakimś. To jest okej. Okay. Tak jak Czesi. Po co mieć to wojsko? Idźmy na piwo. Idźmy na piwo. To jest fair postawienie sprawy. Polityka zagraniczna Niemcy będą nam robić, czy Unia Europejska. Polityka bezpieczeństwa też oczywiście i polityka handlowa. No fair enough, tak? A my sobie żyjmy tutaj, pijmy kawkę, artefakty przeszłości, popatrzmy sobie na husarzy, tak na tych wszystkich odtworzeniach, mitach. Natomiast, jeszcze jak nagrywaliśmy pierwsze nasze rozmowy, wiesz, w 2020 roku, to uważałem, że to jest w sumie najlepsza opcja w kontekście tego.
Powiem, wiesz, jaki jest najwyższy plus tej opcji? Że nikt nas nie będzie palił, mordował no,
ale
i wybijał.
Niestety nie.
To już jest w naszej historii jakiś plus.
Tak, ale po pierwsze, i tu powiem coś nowego. Zmieniłem zdanie trochę w ciągu półtora roku. Taki to labilny jest Bartosiak. Bo wskutek tego, że Niemcy nie mają wojska, nie będą w stanie obronić Mitteleuropy i nie zabezpieczą nas przed ingerencjami rosyjskimi. Po prostu. Innymi słowy, dlatego Sikorski pewnie mówił o tym.
Legionie, tak? Europejskim.
No, Legionie, a wcześniej mówił o tym, że Niemcy nie mają wojska i nie widzą gotowości do zmierzenia się z Rosją. Bo gdyby Niemcy byliby gotowi bronić swojego imperium i walczyć z Rosją i mieliby do tego nie tylko determinację, ale też zdolności wojskowe, to może byłaby to opcja najlepsza. I jeszcze moglibyśmy wynegocjować z Niemcami, że lepszy podzielmy się marżą lepiej trochę i dajcie nam trochę latać w kosmos też, tak?
Jacku, ale to muszę dwa sprawy ciebie.
Ale nie dają nam tego Niemcy. Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Natomiast jest połowa społeczeństwa, ja też do niego należę, szczerze, bo zostałem wychowany w niepodległej rodzinie, że marzy mi się, żebyśmy mieli kosmodrom my, a nie Niemcy. Marzy mi się, żebyśmy mieli wojsko lepsze niż my. Marzy mi się, żebyśmy mieli innowacje, żebym miał jak zakładał firmę, na przykład zajmującą się New Space, a dlaczego miałbym nie mieć marzenia takiego, albo nie wiem, nowych technologii, to żebym łatwiej się mógł kapitalizować, żeby u mnie były innowacje, inżynierowie chcieli pracować u mnie. I to jest pytanie o ambicje człowieka.
To jest pytanie o ambicje, zgadzam się, ale to jest też pytanie o realistyczne spojrzenie na rzeczywistość. Skoda. Bo chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Jak gdybyś na przykład ktoś mnie zapytał i chyba byśmy zapytali każdego przechodnia na ulicy, czy pan by chciał, żeby Polska była...
miała kosmodrom, tak?
Miała kosmodrom, miała to, co wszystko powiedziałeś, była mocarstwem, rozdawała karty i tak dalej. No, któż by nie chciał? Ja bym chciał.
Nie, nie.
Patryk Orchowalski, który nas nagrywa, by chciał. Ty byś chciał. Ale teraz zejdźmy na ziemię i zastanówmy się nad realistycznym stroną tego przedsięwzięcia. Byłeś prezesem CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, zderzyłeś się po prostu ze ścianą betonową, z imposybilizmem, ze wszystkimi problemami. Mówiłeś o tym, nie zdradzam żadnych wielkich tajemnic, mówiłeś o tym chociażby, kiedy byliśmy u Stanowskiego w kanale sportowym. No to może po prostu trzeba bardziej realistycznie podejść do naszych możliwości i to Senevrati, czyli no husaria ze skrzydłami na stepach Rusi.
Możesz mieć po prostu rację. Możesz, ale tu już jest rozmowa poza geopolityczna, prawda? Tylko filozoficzno-społeczno-kulturowa. Być może nie mamy zdolności kulturowo-społecznych do tego, żeby być państwem samodzielnym. Ja rano się budzę i wierzę, że mamy. Wieczorem widzę, że chyba nie. I mam borderline pod tym względem. Tak. Uczciwie to mówię. Mózg mój pracuje, próbując szukać w tym jakiejś przestrzeni, ale to prawda. Jest to, co powiedziałeś. Naprawdę nie wiem. Ale rozumiem, dlaczego nas nazywano państwem sezonowym. Obraża mnie to. Ja bym tam osobiście chciał to zmienić, ale jak próbuję coś z tym zrobić, to tak ciągnął w dół. Nie, jesteśmy państwem sezonowym. Popatrz na nas. I my chcemy być tylko państwem sezonowym. Tak samo przy Armii Nowego Wzoru. Nie? Stworzyliśmy koncepcję nie dla państwa sezonowego. To ta ciągnął w dół, bo jesteśmy państwem sezonowym. I ja po prostu nie mogę tego słuchać. Ale może oni mają rację, że jesteśmy państwem sezonowym. Chodźmy na piwo, Piotr.
Chodźmy na piwo.
Chodźmy na piwo i przestajmy się przejmować.
Jak wyłączymy kamerę, możemy napić się piwa. Natomiast, wiesz... Ja oczywiście jako wielki zwolennik Wielonarodowej Rzeczypospolitej, człowiek, którego rodzina pochodzi z Laudy, no wiesz, mam też tradycje takie, a nie inne, no więc nie mogę myśleć o wielkiej, imperialnej Rzeczypospolitej, wielonarodowej Unii Polsko-Litewskiej bez miłości. To jest koncepcja, którą kocham, ale być może, słuchaj, myśmy to już przegrali w 1600, w połowie XVII wieku, w trakcie, kiedyśmy podpisali traktat Andruszowski z Niemcami, z Rosją, przepraszam, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może to już wiesz, zostały nam tylko właśnie tak jak mówisz, czytanie Sienkiewicza i życie byłą chwałą.
Nie, według mnie nawet po tym okresie, po traktacie andruszowieckim, uważam, że były kilka momentów, w których jeszcze mogliśmy. Nawet ze czasów saskich jeszcze mieliśmy szansę, moim zdaniem. W czasie obrony Konstytucji 3 maja można było szybciej, mocniej zrobić reformy i rozdać broń milicji miejskiej, chłopom i tak dalej, aresztować króla, który przystąpił do targowicy, pozbawić. Oczywiście, że tak. Iść do przodu, wyrwać. Rosjanie by ugrzęźli, musieliby negocjować. Podczas wojny listopadowej 1830-31 można było wygrać z Rosją tą wojnę, jak wiemy. Później było już trudniej oczywiście. Później udało się. Myśmy, Piłsudski stał nad stołem i nawet tutaj za wieprzem niedaleko, jak widział, że pchamy, później wiedział, że musi stoczyć bitwę niemeńską, żeby odepchnąć od klamki Rzeczpospolitej.
Ale przegrał.
Poczekaj. Potem rozważał jeszcze trzecią bitwę w Bramie Smoleńskiej.
No i właśnie tego zabrakło, prawda?
Bo nie starczy, on chciał. Nie starczyło sił witalnych, bo kierował się realizmem, bo Endecja nie chciała, bo politycy mu przeszkadzali, bo ludzie, wojsko było zmęczone. Nie starczyło Rzeczpospolitej sił. I oczywiście przegraliśmy pokój, jak napisał Chwalba w ostatniej książce.
Ale wiesz co, zgadzam się z tym, to jest ten moment, który wskazuje...
I w 91 też mieliśmy. mogliśmy tylko sprowadzić inną politykę wschodnią. Tak?
No tak, tak. Zgadzam się z tobą, Jacku, że rzeczywiście, że rok 1920 i ten przełom to była taka, jak pisał Pawlikowski, ostatnia szansa na odmianę tego, tej defensywy polityki polskiej. To była ostatnia ofensywa. On miał na myśli oczywiście koncepcję federacyjną, wyprawę kijowską. No gdyby rzeczywiście wówczas udało się całą Ukrainę razem z Kijowem, no a nawet może nawet dalej, oderwać i stworzyć jakieś państwo związane z Polską i z tym razem czarnoziemy ukraińskie, zboże, to wszystko jeszcze nie było zniszczone przez kolektywizację, wielki głód i tak dalej, i tak dalej. Plus oczywiście zająć całą Białoruś razem z dobrami smoleńskiej, przede wszystkim z Mińskiem i wpłynąć zupełnie na inny rozwój tych narodów i stworzyć taką potężną Rzeczpospolitą federacyjną, nawiązującą do tamtych tradycji. Być może wówczas to był ostatni moment na odbicie i uratowanie się przed tym nemezis historycznym, ale już wtedy to się rozbiło o nacjonalizmy, o konflikty między Polakami, Białorusinami, szczególnie Ukraińcami, o brak tej siły, o której powiedziałeś, tego ostatniego uderzenia. No więc wiesz, coraz bardziej jak o tym myślę, to jestem pesymistą. I czy my teraz możemy, wiesz, marzyć o tym w 2021 roku, że to się uda?
Ale moim zdaniem było wtedy to trudniejsze niż po 91, bo wtedy źródłem siły politycznej była ziemia. Produkcja ziemi, surowiec. Stosunki majątkowe na Kresach były takie, że to Polacy posiadali. To. Zresztą to o tym się nie mówi w Polsce, ale porozumienie z Petlurą 1920 roku było brutalne, wyzyskowe dla Ukrainy. Znaczy, nie wiem, tak. Polacy powinni to usłyszeć. Paluba o tym pisze w książce. Ale szły eszelony wojskowe, jak my wywoziliśmy rudę żelaza i tak dalej w czasie ofensywy kijowskiej. Tak? I mało tego, wracali nasi do majątków. Odbierali chłopom ukraińskim, którzy dostali to w trybie, prawda, rewolucyjnym. Jeszcze Wojsko Polskie to dostawało pieniądze od naszych posiadaczy ziemskich, żeby egzekwować to. I był raport na ten temat. Piłsudski zabraniał tego, ale no wiadomo, jak to jest w terenie. W związku z tym po prostu tu prowadziliśmy nie taką politykę. W 91 roku w ogóle nie o to chodzi, dlatego że 100 lat temu z układem ziemia wyznaczała siłę stosunków politycznych, bo tam jest, rodzi się płód rolny i ludzie mieszkają, głosują i tak dalej, a w XXI wieku tak nie jest. W XXI wieku zasady przepływu strategicznych, czyli stosunki wymiany decydują o układzie i wpływach. Dobrze, czyli po prostu się zmieniło. Nie musimy posiadać Lwowa, Kijowa i tak dalej, żeby ustanowić reguły, tak jak Niemcy wobec nas teraz stanowili reguły.
Rozumiem.
Po to, żeby nie to wykorzystywać, ale korzystać z pracy Ukraińców, prawda? Korzystać z surowców ukraińskich.
Znaczy my korzystamy z tej pracy, ale u nas, a mogliśmy tam, rozumiem, tak? Mogliśmy zagrać...
Znaczy powiązać w przestrzenią gospodarczą.
Dobrze, tylko chcę ci powiedzieć jedną rzecz, znaczy, bo pojawia się, to dwie sprawy. Po pierwsze, mówi się o tym, że Polska w 91 roku miała dwie możliwości. Albo droga Białorusi, czyli zostać w jakiejś orbicie rosyjskiej i stać się jakąś takim czymś dziwnym, nie to komunizmem, nie to nie komunizmem. Albo drugie, po prostu iść z Niemcami i potem przystąpić do Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. A ty rozumiem, że pokazujesz, że była szansa na coś jeszcze innego, tak? Czyli zakotwiczenie się na Zachodzie, ale też wielka gra na Wschodzie.
Pełne zakotwiczenie się na Zachodzie z tym, co mamy. Tylko troszeczkę może taki wieczorami byśmy bardziej poknuli, żeby nas tak nie uzależniali tymi grantami i żebyśmy mieli więcej innowacji. I budowanie na twardo przez naszych polityków, Kriszy, Guangxi, jak mówią Chińczycy, na wschodzie.
Jacku, ale myśmy wtedy byli biedni w 91
Maria,
roku. Może my teraz mamy większą szansę na to, bo teraz mamy rzeczywiście po pierwsze olbrzymie PKB, mamy super gospodarkę i przede wszystkim jesteśmy ciekawym modelem cywilizacyjnym dla tych krajów.
Ale wtedy była równowaga między innymi, między nami, Białorusią, Ukrainą. No właśnie, no chyba było łatwiej wtedy. Teraz już Rosjanie nie pozwalają na to. No, Łukaszenka by nie pozwolił. Oczywiście no tak. Nie musiało być zacząć w 91, ale w 93, 5. No, nie można zapominać, że są bezwzględne prawidła. No, że my musimy organizować przestrzeń na wschodzie dla naszego bezpieczeństwa i tam są stopy zwrotu. No. Tam są nasze żony, tam są nasze... No taka jest brutalna prawda. No co w tym jest złego? No. Tam, to jest naturalna potrzeba. Tam są rzeczy, które są taniej produkowane, u nas może drożej. Tam może mogliśmy tworzyć łańcuchy wartości. Dlaczego nie pozyskaliśmy inżynierów ukraińskich, którzy produkowali rakiety, silniki i tak dalej? Dlaczego państwo polskie nie kupiło firm bankrutujących ukraińskich i nie robiło tak, że kupiło materiały, a oni produkowali te wszystkie rzeczy i nie robiło data roomów? Żeby nasi przedsiębiorcy, startupy, żeby mogły po prostu za darmo, miesiącami przeglądać te dokumenty.
Ale wiesz, jaki był największy problem Polski w latach 90? Brak kapitału.
No dobrze, ale to zaczęło się... Wiem, ale też nie było wizji, nie?
Z tym nie było, to na pewno.
Kapitału teraz też nie mamy, bo co? No bo otworzyliśmy... Czy mamy polski kapitał? Prywatny zwłaszcza.
No.
No dlatego, że parametry współpracy z Europą są tak ustawione.
Zgoda, nie ma takich wielkich milionerów i te miliarderów wręcz. Polscy super milionerzy są średniakami
tylko państwo w skali europejskiej. W wyniku redystrybucji łańcuchów wartości.
Tak. Dobrze, Jacku, wiesz co, to jest interesująca sprawa. Zwróć uwagę, jak fajnie nasze rozmowy się rozwijają. Temat Niemcy, a rozmawiamy o zupełnie, poprzeszliśmy w głęboką dygresję. Mieliśmy rozmawiać o Neumannie, Haushofferze, Mitteleuropie, tych wszystkich koncepcjach.
Chcieliśmy ukraść im tą koncepcję.
Ukraść im tą koncepcję i przełożyć Polski, na... Tak. Tak jest, podwójna taka koncepcja. My bylibyśmy Polską dla Niemiec, a Polską dla Polski byłaby Ukraina.
W pewnym momencie byśmy renegocjowali z Niemcami układ.
Nie? Oczywiście, że tak, bo to by wzmacniało nas. Teraz... Chciałbym z tobą porozmawiać, bo to jest wrócić do kwestii niemieckiej, wiesz, i porozmawiać o tym, co dalej. To znaczy i tutaj w przestrzeni polskiej bardzo to mocno o tym była mowa. Prezes Kaczyński grzmiał, że nie pozwolimy Niemcom na budowę IV Rzeszy. Oczywiście, abstrahując od słów o IV Rzeszy, to jest to tyle śmieszne, że nie możemy nie pozwolić, bo nie mam żadnych narzędzi do tego. Natomiast, czy rzeczywiście twoim zdaniem Niemcy chcą zbudować IV Rzeszę, czyli przełóżmy to po prostu na język normalny, czyli federacyjne superpaństwo, które mogłoby konkurować z dużymi mocarstwami świata?
Tak, tylko nie mają tajnego planu. Oni chcą wystawiać tylko faktury, coraz większe. I tak dobrze produkują, no żeby nikt nie stał na drodze też do tej coraz lepszej produkcji. I to się samo tworzy. Nie musi być wielkiego planu. To strefa wpływów i dominacji, sprawczości się tworzy w wyniku strasznie skutecznej produktywności gospodarki niemieckiej.
Poczekaj,
I tak było samo przed pierwszą wojną światową. Czytałem gdzieś takie, nie pamiętam jak się facet nazywał, opracowanie geopolityczne, że Niemcy to naród kupiecki. I on ubolewał w ogóle, bo to był jakiś generał albo pułkownik niemiecki, to z pierwsza dekada XX wieku, gdzie mówi, Boże, ci Niemcy, ani dyscypliny, oni chcą tylko handlować. Boże, co to jest? Oni rozumieją, że muszą sięgnąć po przeznaczenie. Ale dlatego muszą sięgnąć, bo anglosasi im nie pozwolą po prostu handlować. I ubolewał, że Niemcy to taki nudny naród kupiecki. No i co? I tak samo jest teraz. Oni po prostu chcą skutecznie sprzedawać. Tylko nie zdają sobie sprawy, że o ile wtedy bardziej polegało to na dominacji politycznej niemieckiej w Europie Środkowo-Wschodniej i nieskutecznych próbach wyjścia na świat, to teraz ta skuteczność gospodarki niemieckiej wynika z tego, że Amerykanie panują na oceanach świata i że jest paks amerykański, więc wykorzystują Amerykanów Niemcy.
I wykorzystują też nas, dodajmy do tego, i do takiego faulowania, dzięki temu, że mają takie zaplecze. Natomiast chcę ci powiedzieć, wróćmy do tej federacji. Zaraz porozmawiamy sobie o plusach i minusach tego. Natomiast ja napisałem swego czasu, czy udzieliłem takiego wywiadu, no, w którym powiedziałem, że tak w każdej spółce jest tak, no bo problem jest taki, że jak rozumiem, ta federacja wzbudza jednym z głównych obiekcji jest taka, że Niemcy będą rządzić taką federacją. I ja napisałem, czy też udzieliłem wywiadu, w którym powiedziałem, że w każdej spółce jest tak, że ten, kto daje, ma największą, to często też tak mówisz, największą część udziałów, ten ma oczywiście głos decydujący. I to wywołało olbrzymie oburzenie niektórych komentatorów, którzy mówili, no proszę, Zychowicz to o tym mówi aprobatywnie. A tymczasem to nie jest kwestia aprobatywności, czy ja jestem zwolennikiem, czy przeciwnikiem. Tylko rzeczywistość. Ja wcale nie sądzę tak na marginesie, zaraz o tym ci powiem, żeby ta federacja rzeczywiście powstała i to państwo z powodów, o których zaraz będziemy dyskutować. Tylko po prostu takie są fakty. I teraz, Jacku, spójrz na tę mapę, którą przygotowałem teraz. Eurostat, drodzy państwo, widzicie ją na swoich ekranach. Otóż, wielkość kółka to jest ilość forsy, jaką do PKB europejskiego dokładają poszczególne kraje. I teraz macie, drodzy państwo, górę. Tutaj na górze macie legendę. I to jest następujące. Niemcy to jest 25% całego PKB Unii. Druga Francja dopiero 17%, Włochy 12%, a potem zaczyna się już praktycznie drobnica. I tak dla porównania, jeżeli chodzi o te, jeżeli uznamy, że polityka jest siłą potencjałów, to te wszystkie historie, które teraz są w stosunkach polsko-niemieckich, jak to mówimy właśnie, my nie pozwoliły Niemcom na tamto czy tamto. Zobaczcie Państwo, Polska 3,9%, więc taka jest różnica skali, taka jest różnica potencjałów, więc Jacku, może to jest tak, że po prostu Niemcy ze względu na swoją gospodarczą potęgę po prostu są skazane na to, żeby dominować.
To prawda. To prawda. I będą sięgać po tą dominację, ale gdyby, wiesz, to było takie proste. Moim zdaniem dawna nasza Rzeczpospolita rozpadła się z tego powodu, z powodu dylematu, przed którym stoją Niemcy. Niemcy nie mają niestety w sobie tej pokory historycznie, bo zwróć uwagę, jak było w dawnej Rzeczpospolitej. Korona górowała gospodarczo. Podejrzewam, że skala PKB była taka, różnica była nawet mocniejsza niż tutaj. Tak. Ale i dlatego nie mógł być król Polakiem. Rozumiesz?
Czyli umiar zalecasz, tak jak...
Nie mógł być król Polakiem.
Polakom. Mhm.
I dlatego to raz, plus Unia Polsko-Litewska i dawne państwo powstało nawet nie z powodu chuci ekonomicznej, tak jak Unia Europejska, tylko z powodów geopolitycznych. Najpierw Unia w krewie wobec zagrożenia krzyżackiego, tak? Konsolidacja państwa litewsko-polskiej korony i Litwy, a potem po przełamaniu bramy smoleńskiej przez Moskali, Litwini musieli poprosić koronę o Unię i dlatego Unia Lubelska była krzywdząca, tak? Krzywdząca na swój sposób Litwę, bo od korony zależało istnienie w ogóle rodów litewskich, tak? W niezależności od Moskali. Ale była tożsamość poczucia zagrożenia.
Tak, ja rozumiem,
a nie ma w Unii. W Unii nie ma.
Poczekaj, znaczy rozumiem, do czego zmierzasz. To znaczy zmierzasz do tego, że Niemcy powinny się samoograniczać, tak? I tak są gospodarczo predysponowane do kluczowej pozycji, ale nie powinny tego tak okazywać mocno.
Tak.
To na pewno zgoda. Ale co do drugiej sprawy, to chciałbym jednak wejść w pewną polemikę. To znaczy też są pewne geopolityczne pobudki, dla których Unia, niektórzy politycy unijni mówią o konieczności federacji, krótko mówiąc o tym, że nowy świat, wspaniałe wielkie mocarstwa, które mają samowystarczalność, tak jak Stany Zjednoczone, czy Chiny, Rosja, Indie być może, narzucają teraz światu swoją, powiedziałbym, narrację i one rządzą i dzielą. I Europa, żeby nie stać się takim skansenem właśnie, powinna się skonsolidować i wtedy razem rzeczywiście mogłaby być poważnym albo kluczowym graczem. Więc też jest zagrożenie, no może nie militarne bezpośrednie, ze strony Chin na przykład, czy Stanów Zjednoczonych, ale takie też konkurencyjne.
Tak, jest tym racja, ja tak uważam. Francuzi uważają, może nawet Niemcy. Ale nie wszyscy tak uważają. No Polacy na przykład uważają, że tylko Rosja jest zagrożeniem, a Ameryka jest super, błogosławieństwem. I żeby Ameryka została tu. A jak z Ameryką nie powstanie państwo.
Czyli Ameryka nie pozwoli na stworzenie federacji, jeżeli tutaj będzie.
Też no, uważam, że za Bidena pojawiła się możliwość stworzenia Federacji Europejskiej ze względu na to, że Amerykanie widzą, że Pacyfik i chcą wzmocnienia Europy. Czy do poziomu federacji, do dyskusji, ale są gotowi poświęcić swoją politykę europejską braku konsensusu. Między innymi dlatego rząd PiSu, jak Macierewicz był ministrem obrony, popełnił błąd, bo uważał, że Amerykanie na to nie pozwolą i Trump na pewno i będziemy nowymi Niemcami. Nie, pozwolą, bo jest Pacyfik jest ważniejszy. Ja miałem taką dyskusję.
Mrzonki, tak.
Ale Amerykanie zasadniczo nie będą zachwyceni, ale załóżmy, nawet jak odejdą, to i tak pozostaje kwestia, że Polacy uważają, że to Rosja jest problemem, a Niemcy uważają, że Rosja powinna być częścią rozwiązania. Francuzi też uważają, że to Rosja powinna być częścią rozwiązania antychińskiego i powinna być częścią tego systemu.
Tak, i tutaj, słuchaj, docieramy do tego, dlaczego moim zdaniem ten projekt jest bardzo, no nie powiem, że skazany na klęskę, może tak się nie stanie, ale po prostu wydaje mi się, że to jest pewien projekt utopijny. W tym sensie, że interesy poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej są jednak tak rozbieżne i nawet te kwestie ambicjonalne, które wydawałoby się, że są, wiesz, mniej ważne, ale wyobrażasz sobie Macrona, który uznaje, składa hołd lenny w Berlinie i uznaje, że dumny naród francuski musi się podporządkować dominacji niemieckiej.
No
Polacy czy się na to zgodzą i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest jakby te różnice między Europejczykami i interesami właśnie i optyką międzynarodową spowodują, że to po prostu będzie niemożliwe. A druga sprawa, i to jest moja osobista obawa, wiem, że dla ciebie takie rzeczy są mniej ważne, ale mnie to akurat irytuje. To znaczy, wiesz, wydaje mi się, że gospodarka tak, współpraca polityczna tak, współpraca obronna koniecznie, szczególnie, że Amerykanie wychodzą na Pacyfik, jak mówisz, ale już ideologiczny światopogląd unijny, który jest bardzo mocno forsowany, jest sprzeczny na przykład z moim konserwatywnym światopoglądem i to też jest jakiś problem. I Unia sama sobie utrudnia moim zdaniem zadanie, szczególnie na tej wschodniej flance, w krajach środkowoeuropejskich, forsowaniem takiej bardzo radykalnej społecznej agendy.
Wszystkie projekty imperialne muszą mieć agendę, tak zwaną narrację. Kissinger o tym pisał w dyplomacji. No, Kongres Wiedeński nałożył, prawda, sam reżim i, prawda, żadnych zmian rewolucyjnych i tak dalej, tak? Funkcjonuje. Każdy system ma swoją narrację, tak? Która powoduje na przykład, że sądy orzekają w duchu, tak? Więc rosyjskie sądy też orzekają w jakimś duchu, chińskie też, prawda, i tak dalej. Polskie też, no, jest w duchu, prawda, określony, tak? Natomiast jest jeszcze jeden problem z Europą. Europejczycy nie mają pomysłu na rozwój PKB, bo Europa jest zależna od eksportu, a rynki otwarte są tylko dzięki Amerykanom. Europa się starzeje, rynek wewnętrzny kurczy się relatywnie do tego, co mają Amerykanie i Chińczycy. I Europa potrzebuje ekstensywnych rynków. Będzie pokusa, żeby Rosja była częścią systemu.
No i to wtedy będzie oznaczało dla nas problem. I tym sposobem chciałem Cię zapytać o plusy i minusy federacji z perspektywy, klasyczne nasze zakończenie każdej rozmowy, słonia sprawa Polska. To już niech to będzie naszym klasycznym elementem naszych spotkań. Czyli jakie widzisz w ewentualnym projekcie federacyjnym Unii Europejskiej korzyści dla Polski, jakie zagrożenia?
Gdyby powstała Unia z prawdziwego zdarzenia, z wojskiem, rozwojem, innowacjami, to mogło to poprawić sytuację bezpieczeństwa, gdyby to skutecznie wybito Rosjanom z głowy próby ingerencji w naszą sprawczość. Ale musielibyśmy ciągle negocjować swoje miejsce w podziale pracy. Dobrze by było, żebyśmy wynegocjowali je zaraz za Niemcami. A być może nawet na początku nie lepiej niż Francja, ale może tak z czasem, bo Niemcy bardziej nas potrzebują niż Francji, nie? Docelowo. Będzie to bardziej dla nich korzystne. I cały czas będzie rywalizacja gospodarcza. Musimy innowacje, musimy nie ograniczyć się tylko do przyjmowania grantów, tak jak teraz jest, bo to feudalizuje relacje. Kapitalizm polityczny tworzy. Petryfikuje bardzo złe relacje. I tak naprawdę uzależnia nas od Niemiec, od Francji. Tak naprawdę mogą po tych liniach politycznych narzucać nam agendę. I przestroga. Nawet jak zdecydujemy się na projekt federacyjny. Drodzy włodarze Rzeczpospolitej, pamiętajcie, że historia się nie skończy wtedy. I nawet wtedy, podobnie jak Chińczycy, nocami knujcie, jak budować kosmodrom i tworzyć własne łańcuchy wartości, bo to ostatecznie daje więcej pieniędzy i dobrobytu.
Oczywiście,
i ciągłe negocjacje z partnerami o poprawę swojego położenia w podziale pracy, bo historia się nigdy nie skończy. Nigdy.
Oczywiście.
I wiedza i kształcenie ludzi i dbanie o to, żeby te łańcuchy wartości powstawały w Polsce, nawet jeżeli to będzie państwo federacyjne, bo przecież chodzi o to, żeby ten polski nawet land był mlekiem, miodem płynący, a nie może być tylko miejscem, skąd się wysysa ludzi.
Tak, ale też pamiętaj o tym, że to jest trochę tak działa, że jeżeli będziemy tym częścią Federacji Europejskiej i będziemy na tym po prostu zarabiać, tak, i jeszcze bardziej mocno się modernizować, jeszcze bardziej budować swoją siłę, no to siłą rzeczy będziemy mieli coraz mocniejszą pozycję, więc może to być też jako katapulta dla nas, czy też jako narzędzie do budowania siły. Natomiast tutaj muszę wejść z następującym stwierdzeniem: imponderabilia. Jacku, żyjesz w określonym kraju, w określonym kontekście kulturowym, historycznym. Problem moim zdaniem, który obecnie występuje i kiedy w Polsce się rzuca hasło federacyjna Europa, no to oczywiście niepodległość, suwerenność. Czy nie lepiej może być biedniejszym, zacofanym, ale panem na własnej zagrodzie, niż częścią wielkiego imperium, w którym siłą rzeczy pokazałem to, wiesz, to zestawienie nie przez przypadek, ze względu na nasz niewielki potencjał bylibyśmy, nie mówię, że z członkiem drugiej kategorii, ale bez wątpienia nie rozdawalibyśmy kart, więc zyski materialne kontra imponderabilia, jak tutaj byś to zbalansował?
Ale nie możemy zasłaniać się hasłami, znaczy realności hasłami. Suwerenność, niepodległość. Żadne państwo nie jest niepodległe i suwerenne w świecie, nawet największe mocarstwo, bo są powiązane łańcuchami wartości podziału pracy. I to jest jeszcze bardziej niż tam 200 lat temu. Tak? I cała kwestia polega na tym, żeby zachować jak największe pole sprawczości, czyli kształtowania tych zasad. I Czyli to jest proces dynamiczny, codziennie zmienny i tym się realizuje niepodległość. To nie oznacza niezawisłość od wszystkiego, od wszechświata. I dobrze by było, nawet w projekcie federacyjnym będzie jakaś niepodległość, pewnych suwerenność w pewnych aspektach kluczowych. Ja uważam, tak jak mówię, wieczorami knujemy, jak budować kosmodrom, żeby mieć łańcuchy wartości i żeby była innowacja. To jest klucz i kształcimy inżynierów, bo to jest materialny wymiar świata i on decyduje o tym, że jest 10 miejsc pracy później za jednego inżyniera. Nie możemy tylko zaakceptować, że my tylko dajemy pracę, którą ktoś narzuca, pobiera z tego pożytki i stanowi regulacje kształtujące to, czyli przez nas się przepuszcza kapitał i pracę. Mhm. Musimy stworzyć sam, nawet w państwie federacyjnym. To się da zrobić, tylko nasze elity muszą to rozumieć.
Kontekst historyczny. Ostatnia sprawa, którą chcę się zapytać, to znaczy wielu Polakom bardzo trudno jest, szczególnie przedstawicielom starszego pokolenia, którzy no oczywiście wojnę i straszliwe niemieckie zbrodnie, okrucieństwa pamięta już niewielu ludzi, natomiast całe polskie pokolenia zostały wychowane na literaturze, filmach, serialach PRL, które siłą rzeczy musiały ocieplać wizerunek Sowietów i oczywiście były bardzo mocno germanofobiczne i takim, jak ja byłem dzieckiem, no to wiesz, te wszystkie seriale,
w którym Czterej
Pancerni, gestapowcy chodzą w tych swoich kapelusikach i tak dalej, Niemcy, Adenauer w stroju krzyżaka i tak dalej, i tak dalej. Obecny obóz rządowy, Bóg raczy wiedzieć dlaczego, nawiązuje bardzo mocno do tego w swoich mass mediach. Znowu na paskach w telewizji oglądamy cały czas jakieś tam, że Niemcy to, Niemcy tamto. W związku z tym bez wątpienia robią to dlatego, że czują, że ten resentyment jest też pewnie, nie tylko dlatego, że chcą go wywołać. Czy myślisz, że być może nasza tragiczna historia i te straszne cierpienia, jakie znaleźliśmy od Niemców, szczególnie podczas II wojny światowej, mogą też wpływać na polską politykę wobec naszego zachodniego sąsiada? I ewentualnie właśnie dystans wobec wizji zdominowanej przez Niemców Federacji Europejskiej.
Nie, myślę, że nie. To jest oczywiście instrument, tak? Pobudzania emocji społecznej, no bo Niemcy zrobili nam straszny krzywdę. No i oczywiście Niemcy też mogliby być trochę bardziej skorzy do dowcipów. No mają coś takiego w sobie, przeciętny Niemiec, że nie bardzo jest lotny taki w tych dowcipach. Tak? Taki nie ma
słynne
do siebie,
niemieckie poczucie humoru.
Nie ma dystansu do siebie. No ja to wielokrotnie przeżywałem zawodowo. Po prostu jest coś takiego, co nie budzi sympatii. Ale oczywiście to jest generalizacja na potrzeby swobodnej rozmowy. Tak? No bo są też bardzo sympatyczni Niemcy. Przecież to nie o to chodzi. Ale no tak jak Niemcy ogólnie o nas myślą,
ludzie
to stereotypy to są tak samo o Niemcach i one nie są korzystne dla Niemców. Tak? Więc w każdym stereotypie może coś być nawet. Więc i w dowcipach. Natomiast, natomiast jest kwestia taka, że to jest za niczo bez znaczenia, bo wydaje mi się, że w ostatnich 30 latach Polacy kazali się, że lubią, czy że rozumieją nowe czasy i współpracują z Niemcami. No, na zachód od Wisły, w Wielkopolsce, na Śląsku ludzie żyją z Niemiec. W łańcuchach wartości właśnie producenci, nasz przemysł, taki nowoczesny i tak dalej. Także ja bym się tu w ogóle tego nie obawiał. Raczej jest kwestia tego podziału między elitami. Połowa elit, a zatem i społeczeństwa. Tylko elity to intelektualizują, a społeczeństwo, społeczeństwo się używa emocji. Tam. Nie będziecie mogli jeździć do Włoch, jak nie zaakceptujecie planu federacyjnego. To prawda, ci zwolennicy projektu kontynentalnego.
A zwolennicy ciekawe, co pełnej, na to włoscy hotelarze
pełnej sobie niepodległości mówią, a ci do zwolenników pełnej podległości gestapo i tak dalej. Tak? Nie, więc używa się emocji, żeby galwanizować emocje ludzkie po obu stronach, natomiast elity są podzielone. No, jedne uważają, że Polska jest samodzielnym, ma daje radę, właściwie była imperium lądowym Rzeczpospolitej i generalnie świat nam powinien to zadać nam za darmo w ogóle, tak? Bo jesteśmy, bo przegraliśmy wojnę, ale nie, moralnie byli zwycięzcami, dajcie nam cały kapitał, władzę i tak dalej, bo powinniśmy zostać na tym wynagrodzeni. No a część uważa, że nie i przystąpmy do projektu federacyjnego, zgaśmy światło i tak dalej, nie? Ja uważam, że jestem w połowie między jednym i drugim.
No to bardzo racjonalne stanowisko, ale na koniec zostawiłem ci najtrudniejsze pytanie, przecież może znaczy nie najtrudniejsze, ale pytanie o najbardziej palącą i trudną kwestię w stosunkach polsko-niemieckich, czyli Nord Stream. To znaczy z jednej strony mamy zapewnienia Niemców o tym, że Polska jest dla nich super ważnym partnerem, bo jest gospodarczo, o czym świadczą te rzeczy, o których mówiliśmy. Jesteśmy, nasze gospodarki się połączyły, nawzajem się nakręcamy gospodarczo, a tu nagle Niemcy ponad naszymi głowami, na co jesteśmy bardzo wyczuleni, ciągną rurę po Bałtyku, którą ciągną sobie gaz z Rosji, mimo olbrzymich polskich obiekcji, które Niemcy doskonale znają od lat na ten temat, co powoduje, że szczególnie w przestrzeni internetowej, ale też niektórzy eksperci mówią o tym, że właściwie być może to jest tylko gra, a Niemcy wrócą do tradycyjnej bismarckowskiej polityki sojuszu z Rosją kosztem Polski, a co oznacza, że po prostu, no nie wiem, no rozbiorą nas, nie wiem, zaorają, czy coś takiego. Czyli krótko mówiąc, nowe odsłona paktu Ribbentrop-Mołotow. Zresztą Sikorski kiedyś o tym mówił, prawda? Pamiętasz, że to Nord Stream to nowy pakt Ribbentrop-Mołotow. I to jest moje ostatnie pytanie dla ciebie. Czy rzeczywiście wisi nad nami wizja nowego niemiecko-rosyjskiego dealu wymierzonego w Polskę?
Tak, ale nie takiego jak tamten, typu, że będą nas rozbierać, tylko gaz da Niemcom władzę polityczną nad Europą, w tym nad nami, Mitteleuropą, a Rosjanom da wpływ na Niemcy i będą partnerami spółki. Oczywiście do dyskusji jak bardzo i w jakim procencie, ale będą. I to jest niekorzystne dla państwa polskiego, bo nadrzędną strategią państwa polskiego od 500 lat jest wypchnięcie Rosji poza system europejski. Nord Stream przyprowadza Rosję do Europy, wzmacnia Niemcy, niekorzystnie dla nas też. Energetycznie, bo my chcieliśmy być z oceanem światowym połączeniem, mieć gazoport, Baltic Pipeline. A tutaj okazuje się, i mogą nam poprzez regulacje unijne państwa federacyjnego zmusić nas, wystarczy z tym gazoportem. Wystarczy, panowie. Jest okej, okay, bo mamy fajny gaz. Fajny, pachnący, a w ogóle zielona energia. I to jest kwestia. A jak wiemy, w styczniu 2022 roku ceny surowców energetycznych decydują o cenach w sklepach.
Dobrze, to co robić? Leninowskie pytanie.
No właśnie. Połamać Nord Stream najlepiej, w sensie, żeby się nie wydarzył. Wykorzystać kryzys ukraiński do tego, w sensie, żeby to Niemcy byli zmuszeni. A jak się nie uda, no to myśleć o samodzielności energetycznej. Nawet jeżeli będziemy negocjować miejsce w państwie federacyjnym, tak, i zbudować elektrownię atomową, musimy bezwzględnie mieć energetykę atomową, zamknąć oczy i zrobić to. I to zrobić z takim państwem, żeby ono nie mogło rzucić na stół negocjacyjny naszej energetyki atomowej po 5 latach. Może z Koreą na przykład.
No dobrze, to, ale wiesz, a propos Nord Streamu, często pojawia się takie stwierdzenie, że to jest projekt prorosyjski. Mam na myśli oczywiście motywację niemiecką, ale czy to nie jest przypadkiem projekt proniemiecki, po prostu Niemcom się to opłaca ściągać.
Tak.
Działają na rzecz własnego interesu narodowego, prawda?
Oczywiście, tylko że nie powinni się zasłaniać tam europejskim interesem. Ale oni uważają, moim zdaniem to część z nich uwierzyła, że europejski, bo przecież Rosję trzeba odciągnąć od Chin. I żeby ona była z nami, Europejczykami. Wiecie, rozumiecie. Towarzysze.
No tak, czyli Niemcy prowadzą...
A podatrzymy tych Polaków, no 4% tam produkcji PKB, nie, czego tak pyskujecie? Mamy większe... Zrozumcie, my o większe sprawy gramy Polacy. Przestańcie ciągle z tą rusofobią. I oni tak myślą tam.
Czyli Jacku, jak zawsze Polska jest między wielkimi mocarstwami, między tak. Niemcami a Rosją, musi balansować, jak ty to mówisz, prowadzić swoją grę. Jak się rozwiną stosunki polsko-niemieckie? Zobaczymy w przyszłości. Miejmy nadzieję, że ten kryzys, który obserwujemy teraz na granicy ukraińsko-rosyjskiej, być może będzie miał rzeczywiście ten plus, że zablokuje Nord Stream. I to uznajmy, że byłoby najwspanialszym scenariuszem nad rok 2022.
Tak jest.
A tą rozmową właśnie ten rok otwieramy. Jacku, bardzo ci dziękuję za te podwójne spotkanie, bo rozmawialiśmy i o Rosji, i o Niemczech. Dziękuję ci bardzo. Drodzy Państwo, więcej na te tematy w książce Nadchodzi Trzecia Wojna Światowa, którą razem z Jackiem Bartosiakiem napisałem. Wydawnictwo Rebis. Subskrybujcie Państwo kanał, lajkujcie filmy, komentujcie filmy, wspierajcie nas na Patronite i YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Piotr Zychowicz, historia realna. Mam nadzieję, że film Państwu się podobał, że rozmowa Państwa zaciekawiła, a na sam koniec jeszcze raz proszę o korzystanie z YouTube Premium. Zachęcam do korzystania z YouTube Premium. Same korzyści. Dzięki temu możecie Państwo oglądać filmy historii realnej bez reklam, w tle. Można je ściągać na telefon i oglądać potem w trybie offline, a część pieniędzy zostanie przekazana kanałowi Historia Realna. W związku z tym będzie to duże wsparcie dla naszej pracy. Dziękuję bardzo.